Lekcja 11. 9 września. Całkowita lojalność w praktyce. Sobota, po południu, 2 września. Tekst pamięciowy. A wy, panowie, postępujcie względem nich tak samo, zaniechajcie groźby, wiedząc, że zarówno wy, jak i oni mają Pana w niebie i że On nie ma względu na osoby. List do Efezjan 6, 9. W 2018 roku pewien przedmiot kultury materialnej, artefakt, w Muzeum Biblii w mieście Waszyngtonie zwrócił szczególną uwagę zwiedzających. Była to skrócona wersja Biblii służąca do nauczania podstaw wiary. Usunięto z niej jednak fragmenty mogące pobudzać niewolników do buntu. Wydana w 1808 roku Biblia nie została pozbawiona tylko kilku wersetów tu i ówdzie. Brakuje w niej bowiem około 90% Starego Testamentu i około 50% Nowego Testamentu. Pozostawiono w niej zaledwie 232 z 1189 rozdziałów. Wersety wydające się popierać niewolnictwo, zwłaszcza pod nieobecność większości dobrych wieści w biblijnej narracji, pozostawiono w całości. Na przykład często nadużywany werset w systemach niewolniczych, słudzy, bądźcie posłuszni panom na ziemi, z bojaźnią i ze drżeniem, w prostocie serca swego, jak Chrystusowi, list do Efezjan 6, 5. Obecnie, w naszych czasach i w naszej kulturze, ważnym wyzwaniem jest czytanie list do Efezjan 6, 1-9 w kontekście całej historii zbawienia objawionej w kompletnej Biblii. Czego możemy się nauczyć od Pawła stosującego wartości Ewangelii w wadliwych strukturach społecznych jego czasów? Niedziela, 3 września. Rada dla dzieci. Jaką radę kieruje Paweł do dzieci i jak opiera tę radę na Starym Testamencie? Zobacz list do Efezjan 6, 1-3. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Czcij ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Zobacz także Ewangelia Mateusza 18, 1-5, T10. W owym czasie przystąpili uczniowie do Jezusa, pytając, kto też jest największy w Królestwie Niebios. A On, przywoławszy dzieci, postawił je wśród nich i rzekł, zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Kto się więc uniży jak to dzieci, ten jest największy w Królestwie Niebios. A kto przyjmie jedno takie dzieci w imię moje, mnie przyjmuje. Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo powiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Ewangelia Marka 10. 13-16. I przynosili do Niego dzieci, aby się ich dotknął, ale uczniowie gromili ich. Gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się i rzekł do nich, pozwólcie dziadkom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do Niego. I brał je w ramiona, i błogosławił, kładąc nań ręce. Aby w pełni docenić radę Pawła skierowaną do dzieci, musimy sobie uświadomić to, że była ona odczytywana w zborach domowych w ćwierćmilionowym Efezie. Słowo dzieci, greckie tatekna, może się odnosić do osób w różnym wieku, jako że dzieci pozostawały pod władzą ojca do jego 60. roku życia, zgodnie z grecką tradycją, albo do jego śmierci, zgodnie z rzymską tradycją. W tym przypadku chodzi o dzieci dość młode, bo były nadal wychowywane przez rodziców, ale dostatecznie dojrzałe, bo samodzielnie mogły być uczniami Chrystusa. Słyszymy Pawła kierującego wezwanie do dzieci oddających cześć Bogu w chrześcijańskich zgromadzeniach. Apostoł uświadamia im, że powinny okazywać posłuszeństwo i szacunek rodzicom w Panu, to znaczy w Chrystusie, porównaj list do Efezjan 5, 22. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu list do Efezjan 6, 4-5, 7-9. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności, dla Pana. Słudzy, bądźcie posłuszni Panom na ziemi, z bojaźnią i ze drżeniem w prostocie serca swego, jak Chrystusowi, służąc dobrą wolą jako Panu, a nie ludziom, wiedząc, że każdy, czy niewolnik, czy wolny, otrzyma od Pana zapłatę za to, co dobrego uczyni. A wy, panowie, postępujcie względem nich tak samo, zaniechajcie groźby, wiedząc, że zarówno wy, jak i oni mają Pana w niebie i że On nie ma względu na osoby. Ponadto apostoł wzywa dorosłych, by szanowali dzieci jako uczniów Chrystusa i pozwalali im aktywnie uczestniczyć w nabożeństwach. Wersety te mają fundamentalne znaczenie z punktu widzenia rodzicielstwa i służby dla dzieci. Wezwanie do posłuszeństwa nie jest bezwarunkowe. Gdy nakazy rodziców są sprzeczne z wymaganiami Chrystusa, wtedy, choćby z bólem serca, dzieci muszą być posłuszne Bogu, a konsekwencje takiego postępowania zostawić Jemu. Paweł podsumowuje swoje napomnienie skierowane do dzieci, cytując piąte przykazanie biblijnego dekalogu, co świadczy, iż przywiązywał istotną wagę do dziesięciorga przykazań jako źródła zasad postępowania dla chrześcijan, co jest oczywiste w list do Efezjan 4:1-6 i 9, a zwłaszcza w list do Efezjan 4:25-28 i 5:3-14. Rozpocząwszy cytat, czcij ojca swego i matkę, dodaje do niego swój komentarz. To jest pierwsze przykazanie z obietnicą, po czym kończy ów cytat. Aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Piąte przykazanie świadczy o tym, że szacunek dla rodziców jest częścią Bożego planu dla ludzkości i warunkiem życiowego powodzenia. Szacunek okazywany dla rodziców, mimo ich niedoskonałości, sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu. W jaki sposób te wersety podkreślają znaczenie właściwych więzi rodzinnych? Poniedziałek, 4 września. Rada dla rodziców. Porównaj list do Efezjan 6:4 z list do Kolosan 3:21. Jak list do Kolosan 3:21 motywuje radę, by unikać rozdrażniania dzieci? List do Efezjan 6:4. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności, dla Pana. List do Kolosan 3:21. Ojcowie, nie rozgoryczajcie dzieci swoich, aby nie upadały na duchu. Mądrość Syracha, żydowski apokryf napisany na początku II wieku przed Chrystusem i popularny w czasach Pawła, radził ojcom, jak mają traktować synów. Kto miłuje swego syna, często używa na niego rózgi. Pieść dziecko, a wprawi cię w osłupienie. Baw się z nim, a sprawi ci smutek. Wychowuj swego syna i wdrażaj go do pracy, abyś się nie zachwiał skutkiem jego haniebnego życia. Rada Pawła brzmi zupełnie inaczej. Po pierwsze kieruje on negatywny nakaz do ojców. Nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich. Po czym dodaje pozytywny nakaz. Lecz napominajcie i wychowujcie je w karności, dla Pana. List do Efezjan 6:4. W czasach Pawła ojcowie mieli zupełną prawną władzę nad dziećmi, które były uznawane za własność ojca. Ojcowie mieli prawo surowo karać dzieci, nawet śmiercią. Pod pewnymi względami władza ojca nad dzieckiem była większa niż władza właściciela nad jego niewolnikiem. Paweł nie aprobował takiej władzy, ale odważnie starał się objaśnić i ukształtować właściwe więzi rodzinne. W kontekście najwyższej lojalności wobec Chrystusa Paweł zaprasza chrześcijańskich ojców, by przemyśleli sposób wykorzystywania swojej władzy, gdyż dzieci doprowadzone do gniewu nie będą skłonne przyjąć wychowania w karności dla Pana. Ojcowie i matki, w rodzinie macie reprezentować Boże nastawienie. Macie wymagać posłuszeństwa nie przy pomocy ostrych słów, ale w sposób uprzejmy i nacechowany miłością. Bądźcie mili w domu. Powstrzymujcie każde słowo, które mogłoby wzbudzić nieświęte emocje. Boże zalecenie brzmi, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, list do Efezjan 6:4. Słowo Boże nie zezwala na surowość rodzicom ani uciskanie dzieci w celu zmuszenia ich do posłuszeństwa. Prawo Boże, tak w życiu rodziny, jak i w kierowaniu narodami, wypływa z serca nieskończonej miłości. Choć kontekst lekcji dotyczy rodziców i dzieci, jakie zasady zawarte w tych wersetach powinny wpływać na nasze postępowanie wobec bliźnich? Wtorek, 5 września. Niewolnictwo w czasach Pawła. Przeczytaj rady dla niewolników i ich właścicieli zawarte w list do Efezjan 6:5-9, list do Kolosan 3:22-4, 1, pierwszy list do Koryntian 7:20-24, pierwszy list do Tymoteusza 6:1-2, pierwszy list Piotra 2:18-25. Jak możesz je podsumować? List do Kolosan 3:22-25. Słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim panom, służąc nie tylko pozornie, aby się przypodobać ludziom, lecz w szczerości serca, jako ci, którzy się boją Pana. Cokolwiek czynicie, duszy czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi, wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie. Kto bowiem wyrządza krzywdę, otrzyma odpłatę za krzywdę bez względu na osobę. List do Kolosan 4:1. Panowie, obchodźcie się ze sługami waszymi sprawiedliwie i rzetelnie, wiedząc, że i wy macie Pana w niebie. Pierwszy list do Koryntian 7:20-24. Niech każdy pozostanie w tym stanie, w jakim został powołany. Zostałeś powołany, będąc niewolnikiem? Nie trap się tym, ale jeśli możesz stać się wolnym, raczej korzystaj z tego. Kto bowiem jako niewolnik został powołany w Panu, ten jest wyzwoleńcem Pana. Podobnie kto jako wolny został powołany, jest niewolnikiem Chrystusa. Drogoście kupieni, nie stawajcie się niewolnikami ludzi. Bracia, niech każdy pozostanie przed Bogiem w tym stanie, w jakim został powołany. Pierwszy list do Tymoteusza 6:1-2. A niewolnicy, którzy jarzmo noszą, ci niech uważają panów swoich za godnych wszelkiej czci, aby imieniu Bożemu i nauce nie bluźniono. Ci zaś, którzy mają panów wierzących, niech ich nie lekceważą z tego powodu, że są braćmi, ale niech im tym wierniej służą, dlatego że ci, którzy korzystają z ich wiernej służby, są wierzącymi i umiłowanymi. Tego nauczaj i do tego zachęcaj. Pierwszy list Piotra 2:18-25. Domownicy, bądźcie poddani z wszelką bojaźnią panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale i przykrym. Albowiem to jest łaska, jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpi niewinnie. Bo jakaż to chluba, jeżeli okazujecie cierpliwość, policzkowani za grzechy. Ale, jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady. On grzechu nie popełnił ani nie znaleziono zdrady w ustach jego, on, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli, i jego sińce uleczyły was. Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. Gdy wyobrazimy sobie, że rada Pawła dla właścicieli niewolników była czytana w zborach domowych w Efezie w obecności niewolników zgromadzonych na nabożeństwie, możemy odczuć, jak szczególna była to sytuacja. Niewolnictwo w świecie grecko-rzymskim różniło się znacząco od nowożytnych form niewolnictwa. Nie dotyczyło jakiejś określonej grupy etnicznej. W ośrodkach miejskich niewolnikom oferowano możliwość zdobywania wykształcenia. Mogli pracować nawet jako architekci, lekarze, a niektórzy byli nawet filozofami. Nierzadko po odsłużeniu pewnego czasu niewolnicy uzyskiwali wolność, choć większość nie mogła na to liczyć. Próbując podkreślić takie różnice, niektóre przekłady Biblii oddają greckie słowo doulos, niewolnik, w list do Efezjan 6:5-8 jako sługa. Tak czy inaczej, niewolnictwo w każdym czasie, każdej kulturze i każdych okolicznościach jest nie dającym się usprawiedliwić złem. Bóg w swojej nieskończonej sprawiedliwości osądzi i rozliczy tych, którzy znęcają się nad słabszymi i wykorzystują ich. Za to możemy być mu wdzięczni. Aforyzm napisany przez byłego rzymskiego niewolnika Publiliusza Syrusa, żyjącego w pierwszym wieku przed Chrystusem, jest niezwykle wymowny. Śmierć jest piękna, gdy trwałeś w haniebnej niewoli. Zważywszy na wszystkie realia, należy tłumaczyć greckie słowo doulos jako niewolnik, zwłaszcza że niewolnikom groziły surowe represje ze strony właścicieli. Niewolnictwo było szeroko rozpowszechnionym przejawem zła w czasach Pawła. Apostoł odnosił się do tego zjawiska nie jako działacz społeczny, ale jako duszpasterz doradzający współwierzącym, jak mają postępować w obecnych realiach, a także wskazujący nową wizję, której istotą była przemiana poszczególnych współwierzących wywierająca następnie wpływ na społeczeństwo. Jego wizja nie zakładała programu wyzwolenia niewolników w cesarstwie rzymskim. Jego wizja skupiała się na czymś więcej niż prawnym odrzuceniu niewolnictwa, mianowicie na stworzeniu nowego braterstwa na podstawie przyjęcia ludzi przez Boga jako jego dzieci. Według Pawła rewolucja społeczna miała nastąpić w Kościele, ciele Chrystusa, na lokalnym poziomie, w chrześcijańskich domowych zborach i rodzinach. Jedną z największych skaz w dziejach chrześcijaństwa jest to, jak wykorzystywano biblijne wersety w celu usprawiedliwiania niewolnictwa. Jak uczy nas to potrzeby rozsądku i ostrożności w interpretowaniu Słowa Bożego. Środa, 6 września. Niewolnicy Chrystusa. Czego Paweł oczekuje od chrześcijańskich niewolników? List do Efezjan 6:5-8. Słudzy, bądźcie posłuszni Panom na ziemi, z bojaźnią i ze drżeniem, w prostocie serca swego, jak Chrystusowi, nie pełniąc służby dla oka, jako obyście chcieli ludziom się przypodobać, lecz jako słudzy Chrystusowi, którzy pełnią wolę Bożą z całej duszy, służąc dobrą wolą jako Panu, a nie ludziom, wiedząc, że każdy, czy niewolnik, czy wolny, otrzyma od Pana zapłatę za to, co dobrego uczyni. Paweł prosi chrześcijańskich niewolników, by byli posłuszni swoim właścicielom i pełnili służbę ochoczo i przykładnie. Istotne jest to, iż apostoł podkreśla raz po raz hierarchię podporządkowania. Niewolnicy wierzący w Chrystusa mają być posłuszni przede wszystkim Jemu. Jeśli do tej pory właściciel zajmował pierwsze miejsce w ich hierarchii posłuszeństwa, mają to miejsce oddać Chrystusowi Panu. Wzywając do tej zmiany, Paweł przedstawia nowe, chrześcijańskie zrozumienie relacji między właścicielem a niewolnikiem. Zwróć uwagę na to, w jaki sposób Paweł pisze o tej zmianie. Właściciele niewolników mają ograniczony status według Pawła jako panowie na ziemi, co wskazuje na prawdziwego niebiańskiego Pana. Niewolnicy mają służyć z bojaźnią i ze drżeniem, w prostocie serca swego, jak Chrystusowi, list do Efezjan 6:5. Paweł wskazuje tę zmianę najwyraźniej wtedy, gdy stwierdza, że chrześcijanie będący niewolnikami mają pełnić szczerą służbę nie dla swoich właścicieli, ale jako słudzy Chrystusowi. Pełniąc taką służbę, mają czynić wolę Bożą z całej duszy, co jest ich obowiązkiem jako chrześcijan. Paweł wzywa do pozytywnie motywowanej służby jako Panu, a nie ludziom. Za swoją wierną służbę chrześcijańscy niewolnicy mogą oczekiwać pełnej nagrody od Chrystusa w dniu Jego powtórnego przyjścia. Wykonywali bowiem swoją pracę dla Niego, więc mogą oczekiwać od Niego nagrody. Ta nadzieja jest szczególnie istotna dla tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji niewolnika. Niewolnicy rzadko czują się doceniani przez swoich ziemskich panów, porównaj pierwszy list Piotra 2:19-20. Albowiem to jest łaska, jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpi niewinnie. Bo jakaż to chluba, jeżeli okazujecie cierpliwość, policzkowani za grzechy. Ale, jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga. Jednak wierzący niewolnik ma Pana, który jest pełen zrozumienia i nie przeoczy niczego, co dobrego czyni jego sługa, a w swoim czasie obficie to nagrodzi. Chociaż moglibyśmy oczekiwać, że Pismo Święte otwarcie potępi niesprawiedliwy ustrój niewolniczy, to jednak rzeczywistość jest bardziej złożona. jak zasady zawarte w słowach apostoła Pawła w tym kontekście uczą nas właściwego odnoszenia się do naszych współpracowników we współczesnym kontekście kulturowym. Czwartek, 7 września. Panowie, którzy są niewolnikami. W ostatnich słowach Pawła skierowanych do niewolników, czy niewolnik, czy wolny, słowo wolny odnosi się do właścicieli niewolników. W ten sposób Paweł przechodzi do rady skierowanej do nich, przedstawiając niewolników i ich właścicieli jako równych wobec Chrystusa na sądzie. Porównaj drugi list do Koryntian 5:10. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe. List do Kolosan 3:24-25. Wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie. Kto bowiem wyrządza krzywdę, otrzyma odpłatę za krzywdę bez względu na osobę. Wyobraź sobie, że jesteś właścicielem niewolników i słuchasz listu do Efezjan odczytywanego w twoim zborze domowym. Jak zareagowałbyś na tę radę odczytaną w obecności twoich niewolników? Zobacz list do Efezjan 6:9. A wy, panowie, postępujcie względem nich tak samo, zaniechajcie groźby, wiedząc, że zarówno wy, jak i oni mają Pana w niebie i że On nie ma względu na osoby. Paweł zwraca się do panów, właścicieli niewolników, w trafnym wezwaniu, w którym kreśli wyraźny kontrast między nimi, panami, greckie hoikrioi, którzy mają nawyk grożenia niewolnikom, a panem, hoikrios, Chrystusem, który nie ma względu na osoby. Paweł wzywa właścicieli niewolników, by postępowali tak samo wobec niewolników. Taka rada była z pewnością szokująca dla większości właścicieli niewolników w pierwszym wieku po Chrystusie. Jednak chrześcijanie posiadający niewolników powinni byli postępować wobec nich w dobrej woli dyktowanej wiernością wobec Chrystusa, stosownie do tego, co Paweł radził niewolnikom. Apostoł wzywa właścicieli niewolników, by przestali grozić swoim sługom, co było powszechną praktyką w czasach, w których niewolnicy byli karani biciem. Zobacz pierwszy list Piotra 2:20. Bo jakaż to chluba, jeżeli okazujecie cierpliwość, policzkowani za grzechy. Ale, jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga. Wykorzystywani seksualnie, sprzedawani, a przy tym odłączani od bliskich i przyjaciół, zmuszani do pracy ponad swoje siły, głodzeni, zakuwani w kajdany, piętnowani i zabijani z błahych powodów. Za to wszystko właściciele niewolników zostaną osądzeni przez Boga. Paweł wspiera swoje wezwanie dwiema motywacjami, które mają skłaniać właścicieli niewolników do sięgnięcia myślą poza struktury społeczne grecko-rzymskiego świata. 1. Zarówno oni, jak i ich niewolnicy są sługami jednego Pana, wiedząc, że zarówno wy, jak i oni mają Pana w niebie. List do Efezjan 6:9. Porównaj list do Kolosan 4:1. Panowie, obchodźcie się ze sługami waszymi sprawiedliwie i rzetelnie, wiedząc, że i wy macie Pana w niebie. 2. Niebiański Pan sądzi wszystkich bezstronnie. Skoro Pan traktuje tych, którzy są uważani za niewolników, jako równych ich właścicielom, to właściciele tak samo powinni traktować swoich niewolników. Porównaj list do Filemona 1:15-16. Bo, być może, że dlatego utraciłeś go na krótki czas, abyś go odzyskał na wieki, i to już nie jako sługę, ale więcej niż sługę, bo jako brata umiłowanego, zwłaszcza dla mnie, a tym bardziej dla ciebie, tak według ciała, jak i w Panu. Większość pojęć wykorzystanych przez Pawła w liście do Efezjan budziła dobre skojarzenia w umysłach chrześcijan będących niewolnikami. Adopcja syna. Odkupienie. Zobacz list do Efezjan 1:7. W nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski Jego dziedzictwo. Zobacz list do Efezjan 1:11-14:1, w którym też przypadło nam w udziale stać się Jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku według postanowienia Tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej, ku uwielbieniu chwały Jego. List do Efezjan 3:6. Mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. Zasiadanie na tronie z Jezusem, zobacz list do Efezjan 2:6. I wraz z Nim wzbudził, i wraz z Nim posadził w okręgach uznanie za współobywateli i domowników Boga. List do Efezjan 2:19. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Porównaj list do Efezjan 3:14-15. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. Stanie się integralną częścią ciała Chrystusa, zobacz list do Efezjan 3:6. Mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. List do Efezjan 4:1-6. Napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju, jedno ciało i jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania, jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. List do Efezjan 6:5-9 stosuje całe nauczanie listu do relacji między niewolnikami a ich właścicielami, w tym także w radzie dotyczącej mowy do etyki seksualnej. Piątek, 8 września. Do dalszego studium. Szacunek Pawła dla dzieci jako współwierzących wzmaga naszą troskę o to, jak dzieci są traktowane we współczesnym świecie. Słowa apostoła skierowane do ojców skłaniają nas do przemyślenia naszych rodzicielskich obowiązków. Zastosowanie rad Pawła dla niewolników, a zwłaszcza właścicieli niewolników, jest większym wyzwaniem, gdyż ówczesne uwarunkowania społeczne są odległe, a ponadto wiemy, że niewolnictwo we wszelkich formach jest moralnym złem. Jednak ponieważ słowa te są natchnione i stanowią część Pisma Świętego, powinniśmy zastanowić się nad nimi, jak możemy je zastosować obecnie. Podobnie jak to było z wierzącymi w Efezie w pierwszym wieku po Chrystusie, mamy przywilej i obowiązek stosować zasady Ewangelii w naszych relacjach z bliźnimi. Poniższe pytania do dyskusji mają nam w tym pomóc. Pytania do dyskusji. 1. Co dla adwentystów znaczy fakt, iż troska o dzieci i szacunek dla nich są dowodem, iż jesteśmy ludem prawym przygotowanym dla Pana? 2. Oczywiste poszanowanie Pawła dla dzieci nasuwa istotne pytanie, w jakim stopniu spoczywa na nas obowiązek naśladowania troski Chrystusa o dzieci, które padły ofiarą okrucieństwa, przemocy seksualnej i zaniedbywania? Wobec poważnych skutków krzywd doznanych w dzieciństwie, na czym polega nasza odpowiedzialność w kwestii ochrony dzieci i młodzieży przed traumatycznymi czynnikami? 3. Wobec troski Jezusa o dzieci i potrzeby szacunku wobec nich, jakie są obowiązki Kościoła w kwestii wychowania i chronienia dzieci powierzonych Jego opiece? Jakie systemy i procedury są niezbędne w związku z tymi obowiązkami? 4. Rady Pawła dla niewolników i ich właścicieli są często stosowane do pracodawców i pracobiorców. W jakim stopniu jest to właściwe? Jakie niebezpieczeństwo jest związane z takim zastosowaniem? 5. Niewolnictwo pozostaje jednym ze smutnych realiów współczesnego świata. Według statystyk ponad 40 milionów ludzi jest wyzyskiwanych jako niewolnicy. Jako wolni ludzie, których duchowi poprzednicy zdecydowanie opowiadali się za zniesieniem niewolnictwa, jakie obowiązki mamy wobec dzieci Bożych wołających do Boga o wyzwolenie z niewoli?